Witam, Fantasmagieria, podcast o grach komputerowych, konsolowych, ale nie tylko. Odcinek 408. Ja nazywam się Damian Poluch, aka Dachman, i ze mną jest nieoceniony Ryszard Chojnowski, aka Rysław. Witaj, Ryszardzie.
Witaj, Damianie, witajcie, drodzy słuchacze. Bardzo mi przyjemnie być ponownie w Fantasmagierii.
I to jest taki trochę właśnie taki endgame do Infinity War. Niedawno nagrywaliśmy odcinek Rysława, 119. Grysława i teraz jakby kontynuacja.
Tak można powiedzieć.
Tak, ale zanim będziemy rozmawiać właśnie o wszystkich tych fantastycznych rzeczach, które się ostatnio w ciągu tych kilku dni wydarzyły, to tylko chciałem właśnie tak organizacyjnie podziękować wszystkim osobom, które do tej pory wzięły udział w zbiórce na serwer i akcji takiej podwójnej, bo jak zapowiadałem, że jak się uda zbierać na jeden cel i coś zostanie, to przeznaczę to na wyjazd na Pixel Heaven i no jesteśmy na półmetku, więc to jest bardzo, bardzo dobra wiadomość. I teraz tylko gorąco teraz na początku, bo później bym zapomniał, chcę bardzo podziękować imiennie wszystkim tym właśnie osobom i Pawłowi przede wszystkim. Taka dusza dobra, która już długo wspiera, więc bardzo dziękuję. Rafałowi, Mateuszowi, Marcinowi, Danielowi, Krzysztofowi, Radosławowi, Piotrowi, Bartłomiejowi, Kamilowi, Mirosławowi, Remigiuszowi, Bartoszowi, Pawłowi, Piotrkowi, Przemkowi, Krzysztofowi, Bartoszowi i Pawłowi. No i to jest, no cieszę się, że tak ta akcja świetnie przebiega. Więcej informacji oczywiście na stronie. Teraz już wracając do tych przyjemnych rzeczy. W Grysławie rozmawialiśmy o Prykonie, ale to było przed. Tak. Teraz jesteś świeżo po, więc nie wiem, taka krótka relacja, jak ci się podobało? Czy rzeczywiście było tak, jak przeczuwaliśmy, że będzie taki tłum ludzi, że będzie ciężko się przycisnąć, czy coś ciekawego jednak było? Czy na przykład spotkałeś jakiegoś twórcę, artystę, pisarza, nie wiem, aktora science fiction, którego chciałeś spotkać, czy po prostu chłonąłeś to miejsce jako taki konwent, mega konwent, jakby to powiedzieć?
Chyba raczej to ostatnie. Zresztą jakby rozmawialiśmy tuż przed audycją i wiesz, co się stało. U mnie było takie dosyć nieprzyjemne wydarzenie osobiste, bo ja tam byłem też synem, z którego cosplay robiłem.
No właśnie, wszyscy widzieli, jak nie, to polecam na Instagramie Ryszarda zobaczyć, jak świetnie wyszedł cosplay.
Tak, to jest cosplay powstający od 20 lat. Wydaje mi się, że wyszedł całkiem nieźle. I no, niestety Andrzejowi coś się stało i całą sobotę spędził w ambulatorium tam na miejscu. Na całe szczęście pozdrawiam dla wszystkich panów ratowników i lekarzy, którzy go tam cucili. I później była taka sytuacja, że poczuł się lepiej wieczorem i w niedzielę znowu było od rana źle, więc szybki powrót do domu i on stracił większość, a ja się zamartwiałem, no tak. Więc tak naprawdę nie byłem na żadnym spotkaniu z jakimkolwiek pisarzem, twórcą i tak dalej. Natomiast spotkałem mnóstwo znajomych, z którymi spędziłem sporo czasu, szlajając się z punktu do punktu i rozmawiając o różnych rzeczach. Spotkałem paru słuchaczy Grysława, serdecznie pozdrawiam. I no, było miło, ale byłoby milej, gdyby była inna troszkę sytuacja.
A widać było, że to tak z tego, co udało ci się zaobserwować, czy ludzie tam żyli tym, że teraz zaczęły się, znaczy właściwie jedna saga, można powiedzieć, skończyła się, czyli Mściciele, Avengersi mieli ten swój endgame, właśnie teraz leci w kinach, podobno przez weekend jakieś niebotyczne pieniądze zarobił ten film, jakiś chyba mówi się o 1,2 miliarda dolarów, tak? Miliard 200 milionów dolarów. To jest niesamowite, bo to jest chyba absolutny rekord, jeśli chodzi o w ogóle rozrywkę jakąkolwiek. A dwa, no to oczywiście gra o tron. I zastanawiam się, czy na przykład dużo było cosplayerów, dużo było tych Daenerys Targaryen albo Jon Snowów, czy raczej...
Widziałem ze 3 Daenerys i wszystkie były ładne takie no atrakcyjne. Widziałem chyba jednego Jona Snow, który też dobrze wyglądał. Nie widziałem zbyt wielu Avengersów, a może ja ich wszystkich nie rozpoznaję, bo powiedziawszy szczerze, ja nie śledzę szczególnie bardzo jakby uniwersum Marvela. Obejrzałem pierwszych Avengersów,
Tak.
Ale później już żadnych w ogóle i nie wiem, ostatni jakiś film, nawet Strażników Galaktyki drugich nie widziałem, więc jakby to nie jest do końca moje uniwersum. Kiedyś, może teraz przy okazji obejrzę sobie wszystkie i może się pośmieję, może nie. Tak by nie śledziłem, nie czekałem na Endgame. Możecie mi spoilować, co
tak.
Na wszelkie cały... możliwe sposoby. Nie za bardzo mnie to jakby
tak, no, teraz jest cała ta saga to już właśnie jak jakiś taki ogromny serial. 11 lat wszystkich tych głównych i pobocznych filmów tworząc jakiś taki strasznie rozbudowaną intrygę i zawsze jestem ciekawy, czy faktycznie na początku twórcy zakładali, że takie będzie zakończenie. Wiesz, tak jak z grami jest, na przykład jak było z Mass Effectem. Czy z Mass Effectem to trochę wiemy, że przez to, że chyba Drew... oj, ty na pewno pięknie będziesz pamiętał nazwisko. Jak się nazywał scenarzysta z Mass Effecta? Dwójki, jedynki.
Nie, Guider to był od Dragon Age'a, to nie kojarzę teraz, wiesz? Niestety ci nie przypomnę, wybacz.
Capricorn chyba. Carpition. Nie wiem. Okay. W każdym
Capricorn.
Razie.
Capricorn. Wiesz, to jakby w BioWare jest bardzo duża diaspora i polska, i ukraińska. Mhm. I Capricorn to jest takie typowo, wydaje mi się, ukraińskie nazwisko, więc bardzo. Tak samo jak Zeszczuk, to jest takie albo ukraińskie, albo wschodniopolskie, ale raczej ukraińskie nazwisko. Tak samo muzyka to jest polskie nazwisko. Więc tam jest tych osób z tak brzmiącymi słowiańskimi nazwiskami całkiem sporo. I wydaje mi się, że to będzie Capricorn, czyli jakoś tak później zangielszczone na jakiś sposób.
No, ale wracając właśnie do i Mass Effecta i to, co mówiło właśnie, jeśli chodzi o Avengersów, że 11 lat temu zaczęli, prawda, układać tę historię i zastanawiam się, czy oni po prostu mieli pojęcie, jak oni ją zakończą, że czy ten Endgame to faktycznie było coś, co oni sobie zaplanowali dawno temu, czy to był efekt tej niesamowitej popularności, tej machiny, tej produkującej, drukującej pieniądze, że oni po prostu musieli to przeciągnąć, rozkładać, jakieś dodatkowe wątki rozbudować, bo na przykład ja może nie znam się na tym uniwersum, nie jestem takim specjalistą, ale wydawało mi się, że pełne wątki to były tak tylko po to, żeby coś dodać, żeby tak przedłużyć, rozciągnąć, dodać więcej powodów dla tych wszystkich fanów, żeby poszli do kina i wydali pieniądze, bo tak naprawdę można było tą historię opowiedzieć w dużo krótszym czasie za pomocą mniejszej ilości filmów, no ale no nie wiem, ja też nie jestem za bardzo wielkim fanem, jeśli chodzi o Avengersów, niemniej staram się co jakiś czas nadrabiać, tak żeby po prostu nie wypaść, jak to się mówi, z tego popkulturowego kręgu, tak żeby nie być takim outsiderem, wiesz, który nie wie, co jest takie popularne, bo to jest ciekawe, jak ekscytujące potrafią być takie rzeczy, które jakby nie wydają się jakby, jakby to powiedzieć, że nie mają takiej wagi jakościowej, tak mi się wydaje, jak na przykład inne dzieła. I tu już nie chcę wchodzić, prawda, w szczegóły, no nie, bo dla każdego powiedzmy inny film, inne dzieło może być lepsze, gorsze, ale wydaje mi się, że po prostu Avengersi to jest taki kult, jakby to powiedzieć, taki coś, co pokazuje, co można osiągnąć, kiedy właściwie ma się nieograniczony budżet. I coś takiego, zanim byli Avengersi, to był Avatar. Avatar to było dzieło Camerona, człowieka, genialnego reżysera, ale genialnego też takiego, dla mnie to jest ekwiwalent Steve'a Jobsa, tylko właśnie na rynku
czyli
filmowym.
Czyli wizjoner taki.
Taki człowiek, który, tak, ale bardziej też chodzi mi o kogoś, który mówi, tak, wizjoner, ale ktoś, kto mówi, że chce osiągnąć to i to, i nie przyjmuje do wiadomości, że tego się nie da zrobić, to jest niemożliwe i tak dalej. I ja uwielbiam, a to już milion razy na pewno opowiadałem tę historię, ale uwielbiam słuchać właśnie komentarze reżyserskie do filmów Camerona i nie zawsze Cameron tam bierze udział w tych komentarzach, także nie zawsze on się tam wypowiada. Na przykład w Aliens jest jego komentarz, ale też jest ekipy produkcyjnej. I tam niesamowite są historie, jak to był akurat taki bardzo intensywny rok, kiedy Cameron chyba, o ile się nie mylę, to była druga część Rambo, Terminator 2 i właśnie Obcy, decydujące starcie, że on te wszystkie...
Nie, to inaczej, na pewno nie w tym samym czasie.
Ale scenariusze jakoś tak bardzo szybko...
Bo druga część Rambo i Terminator 1, to jest ten sam rok. I obce, to jest ten sam rok, 85 rok bodajże. Natomiast tak... Terminator drugi to jest początek lat 90, więc to już jest...
A to może, właśnie, bo wiem, chyba tak, w takim razie Terminator pierwszy, bo wiem, że to był taki okres, że on właśnie bardzo systematycznie sobie zaplanował, ile ma tak, tych stron scenariuszy napisać, w jakim czasie i tak dalej, i tak dalej. Ale to, co było interesujące, to było to, co ekipa filmowa mówiła. Tam też ówczesna żona chyba Camerona brała udział w tym nagraniu, w tym komentarzu. I opowiadała, jak on nie mógł znieść tego, bo decydujące starcie było kręcone w Wielkiej Brytanii, jakie jest inne podejście do pracy. Amerykanie, jak pracują na filmie gdzieś tam w Ameryce, to oni crunchują, że się tak wyrażę, teraz się ładnie tak mówi, że po prostu jak trzeba 15 godzin czy 16 godzin zapieprzać, za przepraszam, na planie, tak, od 4 rano do 8 wieczorem, czy tam do 9 wieczorem, bo tak czasami jest, nie? Jak na przykład jesteś, wiesz, charakteryzacja może zająć nawet 4 godziny, wiesz, nakładanie tych makijaży, tych wszystkich, doklejanie tych jakichś sztucznych blizn i tak dalej, i tak dalej. W każdym razie w Wielkiej Brytanii było podejście takie, no można powiedzieć, że zdrowe, ale no dla kogoś, kto jest tak, kto jakby wszystko robi z pasją i nie czuje, że pracuje, to może być dziwne. Czyli takie, wiesz, jest 9, więc zaczynam pracę, jest któraś tam godzina, jest lunch, jest godzina 5, kończę pracę, nie? I to było szokujące. To było takie dużo ciekawych właśnie anegdot, ale między innymi było w komentarzu do Otchłani albo Głębi, bo to ważne tytuły chyba polskie funkcjonują, było o tym, jak właściwie wynalazł albo rozwinął kręcenie zdjęć pod wodą, żeby uzyskać właśnie taki efekt, jaki jest. I to samo to właśnie widać we wszystkich filmach Camerona, że w momencie, kiedy okazało się, że on jest, potrafi stworzyć produkt, który przyniesie fortunę, tak dano mu właściwie nieograniczone możliwości co do budżetu i przecież Titanic, no to stworzyli model Titanica, przecież tam w całym tym basenie takim to wszystko się działo, no to musieli ten model tam mieć, no. Avatar chyba kosztował 200 milionów albo 300 milionów dolarów i nie pamiętam, jakie to były wtedy kwoty, ale jak wszyscy mówili, że najdroższym filmem i największą wtopą był Wodny Świat Kevina Costnera, tak wszyscy już zapomnieli, że 200 milionów to kiedyś to była niebotyczna suma.
Tak.
Teraz 200 milionów to kosztuje taki film superbohaterski średniego kalibru, bo
tak,
masz ludzi, jak zresztą to widać na liście płac. Kiedyś to tak można powiedzieć, że najwięcej to było aktorów, statystów, jakichś tak charakteryzatorów, a od efektów specjalnych to była powiedzmy ekipa, nie wiem, sześcioosobowa czy coś takiego. I zwykle to byli tacy właśnie niesamowici specjaliści od efektów praktycznych, modelarze, geniusze. A teraz po prostu masz całe studia, w których jest tysiące osób, które modelują wszystko. I mało kto się zastanawia na przykład, dlaczego Kate Blanchett tak fantastycznie wygląda w torze, że jest tak piękną, atrakcyjną kobietą. Tutaj jestem delikatny, ale elektroniczny makijaż, prawda? I są ludzie, którzy są odpowiedzialni tylko za to, żeby prawda, wygładzać skórę, żeby to wszystko było. Są ludzie, którzy są odpowiedzialni za najmniejsze drobne elementy, które składają się później na tą całość, że jak idziemy do kina, my sobie obejrzymy film przez 2 godziny, a tam jest setki tysięcy ludzi. Zresztą bardzo często teraz na filmach, żeby jakby nie, że wzbudzić poczucie winy, ale żeby pokazać, że kiedy ktoś ogląda film nielegalnie, to krzywdzi bardzo wiele osób. Bardzo często na przykład, nie pamiętam, jaki film ostatnio oglądałem, chyba Bohemian Rhapsody, który niedawno wyszedł na DVD, Blu-rayu, że 15 tysięcy, że ten film wsparł 15 tysięcy miejsc pracy, nie?
Wow.
15 tysięcy. To jest niesamowite. Ja rozumiem, że i wiadomo, że to nie jest tak, że jest 15 tysięcy ludzi na etacie, którzy pracowali przy filmie i tak dalej, ale to było 15 ludzi, którzy byli w jakimś mniejszym lub większym stopniu zaangażowani, bo to może być oczywiście od reżysera po jakiegoś kogoś na posyłki, po jakichś takich, nie wiem, piekarzy na planie, czy coś takiego, no nie wiem, no po prostu mnóstwo ludzi jest zaangażowanych, no ale tak jak mówię, no zmieniają się czasy i te takie sumy zawrotne, kiedy myślisz właśnie, że film zarobił ponad miliard dolarów to, i sobie myślisz, no tak, no, a kosztował 300 milionów, to już są tak abstrakcyjne cyfry, że one to po prostu tylko robią takie wrażenie, jutro już wszyscy zapomną o tym. Jutro już, a ja pamiętam, jakie wrażenie robił Titanic, kiedy on przebił tę barierę miliarda dolarów zarobionych, że no to było to niepojęte, nie? Że tyle pieniędzy coś może zarobić, no ale żyjemy w takich ciekawych czasach.
Pamiętaj, co się działo, kiedy chyba jeden z pierwszych filmów, który przekroczył barierę 100 milionów dolarów, czyli Waterworld, Wodny Świat z Kevinem Costnerem.
No 200 on chyba kosztował.
Nie, on ponad 100 kosztował. Tak? Może docelowo ponad 200, ale pamiętam, że było ogromne zamieszanie związane z tym, że on przekroczył te 100 milionów dolarów, jak to się przełoży na jakość filmu i film był dość kiepsko oceniany, między innymi z powodu tego, że wytykano, gdzie są te pieniądze, tak jakby...
Że nie widziano, a wszystkie te wyspy, to one były
ale zbudowane. Ale ten film teraz z perspektywy wielu lat naprawdę się broni. To jest taki Mad Max na powierzchni morza.
Zyskał taką kultowość, prawda? Że...
Pewnie tak. To nie jest zły film, absolutnie. I wiesz, i teraz jak popatrzymy, ile on kosztował, to tani film w zasadzie, a taki widowiskowy.
Oni powinni teraz go ponownie wydać w wersji... Znaczy on już został wydany oczywiście na Blu-rayu, ale powinni zrobić wersję rozszerzoną. Bo mają tych dodatkowych materiałów, mogliby zrobić długi film. Fani na pewno by przychylnym okiem patrzyli. A jeśli chodzi o w ogóle wersję reżyserską i w ogóle wydanie na Blu-rayu, to był niekończący się rant na temat dwóch filmów Camerona, które nie zostały jeszcze wydane.
Czyli Głębia, Abyss.
I Prawdziwe Kłamstwa, True Lies.
O,
czemu te filmy nie mogą zostać wydane Blu-rayem?
Bo on czeka na kolejny nośnik, wiesz, na 8K albo coś takiego. Prawdziwą jakość zmarszczek Jamie Lee Curtis zobaczysz dopiero na 8K.
My tu nie o zmarszczkach, mówimy tylko o tej interesującej scenie. W ogóle też jest świetna anegdota a propos tej właśnie sceny, kiedy Jamie Lee Curtis robiąc te fantastyczne wygibasy, tańcząc i tak dalej, przewraca się i ona się przewróciła naprawdę. I tam jest taki naturalny odruch Arnolda Schwarzeneggera, który po prostu drgnął, żeby jej pomóc, bo widziałem, że to nie było zaplanowane, tego nie było w scenariuszu, ona miała się potknąć czy coś takiego, ale ona bardzo szybko wstała, energicznie, jakby wróciła do swojej roli. I to zostało w filmie i to jest fantastyczna scena. Zresztą w ogóle Prawdziwe Kłamstwo to jest taka kwintesencja takiego kina sensacyjnego z Arnoldem Schwarzeneggerem. Moja fascynacja Arnoldem Schwarzeneggerem jako bohaterem kina akcji przez lata jakby dojrzewała. I jeszcze 20 lat temu nie doceniałem tego artysty, a po latach widzę, szczególnie jak na przykład obejrzysz kilka filmów biograficznych o nim, no nie? Na przykład ten Pumping Iron jest świetny, który był nagrywany, bo chyba Pumping Iron to ma...
Lata 77?
Dokładnie, tak. Więc to jest, to nie jest tak, że ktoś tam retrospektywnie jakby analizuje karierę, prawda, Arnolda Schwarzeneggera aż do momentu, kiedy został gubernatorem Kalifornii, kiedy tam zradził żonę i miał dziecko. Nie. To się koncentruje tylko na tym, jak ten wtedy młody człowiek był pracowity, zafiksowany, jak on po prostu dzielił sobie dzień, także nie zostawiał jakby też kolejny przykład na to, że nikt nie myślał w tym, że po prostu pracując albo jakby że poświęcając niemal cały swój czas na rozwój, na pracę, na jeszcze wiesz, to siłownia i tak dalej, że on crunchuje. Tylko po prostu no to jest pasja. I jeśli chcesz do jakiegoś celu dotrzeć, to musisz tak podkręcić na 150, na 200%, nie normę. I takim przykładem obecnie, moim zdaniem, takim współczesnym Arnoldem Schwarzeneggerem to jest Dwayne Johnson. I to jest też człowiek, który po prostu niesamowicie cały czas pracuje. Wstaje o 4 rano, nie wiem, tak sobie to wyobrażam, ale mniej więcej chyba tak jest. I pompuje to żelazo, nie? I bardzo często na Instagramie wrzuca te filmiki, na których po prostu żyły, aż mu wychodzą tak, pękają niemal. I on ma w tym pasję, przyjemność, bo to mu daje adrenalina, a później prawda wychodzi na plan, gra, co ma zagrać, prawda? Zwykle to są bardzo podobne role, no ale to nie o to chodzi, żeby mu wytykać, w czym gra, ale po prostu to jest też niesamowita postać. Też dla mnie to jest naprawdę współczesny Arnold Schwarzenegger. No ale Dwayne Johnsona raczej na Pyrkonie się nie zobaczy. Wiem, że chyba ktoś, chyba ten Christopher Judge, tak? Ten
z, tak, Christopher Judge był
God of War.
Z God of War i Stargate. Stargate.
Tak.
Był i znajomi mają jego autografy i chwilkę zamienili słowa. On ponoć był wyjątkowo sympatycznym rozmówcą na sesjach i ogólnie no, taką
on jest w ogóle zupełnie innym człowiekiem, chyba tak właśnie w rzeczywistości niż w tych rolach, które grał, no bo zupełnie nie przypomina, znaczy dlatego jest świetnym aktorem, prawda, ale zupełnie nie przypomina Kratosa, jeśli chodzi o charakter, czyli nie jest taki posępny, ponury, pełen takiej złości trzymanej, prawda, na jakimś takim kogańcu, tylko jest właśnie ciepły, sympatyczny, bardzo lubi żartować. I też właśnie tak ten chyba Till, chyba tak nazywała się ta postać jego,
tak,
z Stargate, też nie jest, jest taki.
Jest taki bardzo, ale też bardzo spokojny, jakby bez chyba cienia agresji wręcz.
Tak, on jest aż właśnie ta jego osobowość, bo ja no nie miałem nigdy okazji poznać go na żywo, ale widziałem go na kilku konwentach i na YouTubie oglądając właśnie. To niesamowita taka postać kolorowa wręcz, no nie, w nastroju, nie, że taki ciepły, promieniuje właśnie humorem, no to super sprawa. No i to jest, tylko tak jak rozmawialiśmy w Grysławie, pewnie za przyjemność uściśnięcia dłoni, zrobienia sobie zdjęcia z gwiazdą trzeba zapłacić, no ale...
Nie.
Tak?
Nie trzeba było płacić, z tego co wiem, nie płacili.
To nie wiem, to jest jakieś...
Tak mi się wydaje, że nikt nic nie mówił, że trzeba było cokolwiek płacić. Tak samo jak na przykład był Stan Sakai i robił tak zwane wryski do komiksów, czy jakby...
Usagi Yojimbo, tak?
Do Usagi Yojimbo i jakby szybciutko szkicował coś, to też nie brał za to pieniędzy. To były takie, wiesz, szybciutkie szkice, takie kilkunastosekundowe. No
chyba nawet ktoś mówi z angielskiego commission, z tego, czy coś takiego, że na zlecenie rysujesz, tylko że tak nikt mu nie płacił, no to nie można mówić o commission, tak.
No, ale... więc...
No to nie wiem, co mam mówić, bo
nic,
to...
Nic nie wiem o tym, żeby ktokolwiek płacił za możliwość, nie wiem, zrobienia sobie zdjęcia, czy właśnie pobrania autografu.
Ale to jest bardzo ciekawe, bo trochę w gruzach mój ten argument legł, że oni tam jeżdżą tylko po to, żeby właśnie... No bo dla wielu artystów, którzy są właściwie znani z jakiejś jednej roli i to bardzo takiej istotnej roli, te konwenty to jest czasami jedyne źródło utrzymania. Bo George Lucas na pewno nie płacił tam jakichś dodatkowych tantiemów odtwórcom różnych ról czy odtwórca roli Czubaki, czy R2D2, czy C-3PO, czy oni dostawali jakiekolwiek pieniądze za to, jeśli na przykład, nie wiem, ze sprzedaży na przykład DVD, czy później Blu-ray, tych kolejnych reedycji specjalnych, jakieś dodatkowe pieniądze. Może mieli coś zakontraktowane, ale wydaje mi się, że nie do końca. No i być może nawet nie będąc świadomi, jak popularne będą Gwiezdne Wojny, oni pewnie mieli jakieś takie kontrakty, no, które jakby nie dawały jakiejś furtki. No nie mogli tak jak Andrzej Sapkowski zażądać dodatkowych 60 milionów czy cokolwiek. Nie? I dlatego niektórzy, którzy sobie poradzili, jak na przykład Harrison Ford, który miał fantastyczną karierę, ale to też pomogło mu to, że miał dużo szczęścia, jeśli chodzi o dodatkowe kreacje, że Indiana Jones i tak dalej, że on się jakby nie zamknął w tej roli, prawda, Hanna Solo. I to samo było z paroma innymi aktorami, ale Mark Hamill nie miał już takiej kolorowej ścieżki, nie, że jak teraz myślisz na przykład o Marku Hamillu, to dla mnie to Mark Hamill oprócz Gwiezdnych Wojen, to właściwie to są jeszcze tylko dwie postacie. To jest Joker z animowanego Batmana i
Luke Skywalker.
W sensie trzy, bo jeszcze Commander Blair.
Z Wing Commandera.
I najlepsze to, że Wing Commander relatywnie, jak pomyślisz sobie, że to było jakieś 15 lat po Gwiezdnych Wojnach, nawet mniej, nie? Można powiedzieć, że 10 lat po Gwiezdnych Wojnach.
Tak.
A teraz już jest prawie 30, no nie? No może nie 30, 25, nie? Że kiedy był Wing Commander, nie? Jak ile czasu minęło to? Carrie Fisher, moim zdaniem Carrie Fisher, zresztą ona chyba nawet taką biografię swoją, autobiografię napisała na temat właśnie tych jej przejść związanych z tą niesamowitą popularnością, z tym jak no, ona mogłaby podjąć zupełnie inne decyzje, już będąc świadomą kobietą, ale będąc 19-latką, która jej matka była aktorką, no to więc jakby ona pewnie chciała wejść do świata kina, ale miała chyba, nie wiem, 19 lat miała? Jak grała w pierwszym
filmie? Czyli jeśli nie mniej.
No właśnie i na pewno to też no zresztą ciężko tam jakby tutaj coś więcej tak by dodać, nie? Bo nie chcę wchodzić w psychikę Carrie Fisher, ale wydaje mi się, że ona miała pewne problemy z tym związane i jakby dużo czasu jej zajęło jakby wyjście, odnalezienie siebie jakby, w nowej roli i bardzo się cieszę, że mimo, że to są naprawdę nie najlepsze filmy, czyli Przebudzenie Mocy, Ostatni Jedi.
Ostatni Jedi to nie jest nie najlepszy, no nie, to jest zły film.
No tak, to jest tragedia, to jest po prostu... To jest, no ale to sam fakt, że ci aktorzy wrócili, to jest, znaczy jak to się wpisuje w tą taki trend, prawda, że nie, bo powiedzmy, kręcimy coś nowego, ale bierzemy tych starych aktorów, jakby łączymy sagi, wątki, nie wiem. Innym takim przykładem jest na przykład Creed. Nie wiem, czy widziałeś dwa filmy, Creed i Creed 2.
Nie, ale wiem, że one się łączą z Rockiem.
Tak, prawda? To jest kontynuacja. Jakby Rocky przejmuje rolę tego, że zapomniałem, to jest właśnie te luki w pamięci, jak się nazywał ten trener, ten starszy właśnie z tą fedorą taką, albo takim kapelusikiem. To on jakby jest nim teraz. Jakby pewne rzeczy się zamieniły miejscami. No to jest... Zresztą w ogóle Creed to jest świetny film. Nie wiem, czy masz w ogóle w planach go obejrzeć, a jak nie, to bardzo polecam.
Nie.
Ale ja bardzo polecam.
Wygląda na to, że jak jestem dzisiaj tak strasznie negatywnie nastawiony do filmu, bo najpierw powiedziałem, że nie oglądałem Avengersów praktycznie w ogóle. Teraz Creed'a, mówię, Last Jedi jest do luftu. Zaraz wyjdzie, że gry o Tron też nie oglądam i okaże się jakimś strasznym, przerażającym nudziarzem. Więc,
bo ten konwent i tak to film tak lawiruje, ale w sumie to zostawmy te filmy, zostawmy te seriale. Szardzie, w co ostatnio grałeś w takim razie? Zamykamy te tematy właśnie.
Powiem ci, że cały czas gram Wiedźmina i uważam, że jest wyśmienity, chociaż oczywiście ma swoje wady, które dobrze byłoby poprawić przy kolejnej części, która na pewno się pojawi. Cały czas gram w Hearthstone'a i zacząłem grać Mortal Kombat 11.
A na Switchu?
Mam i na Switchu, i na Xboxie. I zadziwiająco dobrze gra, działa na Switchu. Może nie wyraźna jest różnica jakościowa, jeśli chodzi o grafikę. To widać bardzo, jak się na przykład jak odpalę sobie na Xboxie i po chwili przełączę na Switcha, po prostu zmienię kanał, tak, na którym mam odpalną konsolę, to widać bardzo różnicę w grafice,
tak.
Głównie właśnie w rozdzielczości.
Ale pewnie w takiej przenośnej, w trybie przenośnym, to jednak chyba tak nie uderza.
Nie, ale przede wszystkim uderza to, jak płynnie gra działa na Switchu.
Tak. 60 klatek.
60 klatek trzyma, tam są oczywiście zwolnienia, zwłaszcza kiedy są te sekwencje bardziej filmowe, kiedy przechodzimy...
Tak, krwawe, jakieś nabicia na
czaszki. Tam się dzieją bardzo okrutne rzeczy w tej grze, ale ona się ciebie traktuje z takim dużym dystansem i ta cała opowieść o ratowaniu świata jest tak uroczo absurdalna i śledzenie wątków poszczególnych postaci i to, wiesz, to tak naprawdę oglądasz film przerywany od czasu do czasu walkami.
Mi się wydaje, że to jest film Mortal Kombat, który chciano nakręcić dawno, dawno temu, ale no nie mieli takiego budżetu, żeby to tak zrealizować i tutaj nagle, prawda, okej, doszliśmy do takiego poziomu technologicznego, że już nie muszą być to jakieś historyjki na jednym obrazku, wiesz, jakaś ścianka tekstu, tylko faktycznie możemy to pokazać.
Tak.
I to jest niesamowite.
I jakość tych przerwników i ogólnie jakość grafiki jest wyśmienita. Ta gra wygląda doskonale. Jak powiedziałem, działa bardzo, bardzo dobrze i na Xboxie, i na Switchu. Pewnych rzeczy wydaje mi się nie jestem w stanie wykonać, jeśli nie posiadam tak zwanego arcade sticka, czyli tego kontrolera wzorowanego na kontrolerach do szaf grających, tak. Czyli do automatów. bo wymagają bardzo dokładnych ruchów, pewnie nie tak dokładnych jak, nie wiem, w Tekkenie czy w Street Fighterze, ale rzeczywiście niektórych trzeba się zmieścić idealnie w tym limicie klatek, który jest przygotowany dla danego ruchu i najdrobniejsze opóźnienie skutkuje tym, że się nie udajesz. To jest szczególnie widoczne przy niektórych ruchach, kombosach, połączeniach kilku akcji i to rzeczywiście trzeba być bardzo, bardzo dokładnym i bardzo szybkim, jeśli chodzi o wciskanie odpowiednich kierunków czy przycisków na padzie. No, ale cóż, no gra się fajnie, naprawdę.
Ale w ogóle jesteś fanem Mortal Kombat?
No wiesz, ja jestem, nie jestem jakimś fanem totalnym, ale to jest chyba bijatyka, którą grałem najwięcej. Znaczy Soul Calibur na Dreamcasta swego czasu to było takie objawienie i w Soul Calibura oczywiście grałem mnóstwo czasu i miałem tam wymaksowane chyba.
No tak, właśnie, ale mi się Soul Calibur się kojarzy z takim maszowaniem i gdzie jest dużo szczęścia i potrzebne i czasami ktoś, kto ma to szczęście i potrafi dobrze zamaszować, potrafi jakby zablokować ciebie.
Wydaje mi się, że jeśli już masz jakąś postać dobrze opanowaną, to z maszującym, czyli walącym na ślepo po klawiszach graczem raczej wygrasz.
To oczywiście. Ja tylko tak generalizuję, że kiedy nie ma takiej różnicy poziomów dużej, albo kiedy nie grasz z mistrzem, to właściwie to jest takie bardzo efektowne. No bo
bardzo efektywne.
Nadal, powiedzmy, kolejne części wizualnie to takie cukiereczki są, ale ja uwielbiałem Mortal Kombat, szczególnie od drugiej części, bo pierwsza to było takie nowe, to była gra, która wyszła w podobnym czasie jak Street Fighter, ale fascynowała no tym, że...
Digitalizowanymi postaciami i tak, krwią, tak?
I oczywiście i fatality, tak. I to były rzeczy, których to... Okej, okay, no były gry brutalne, ale wyciąganie, prawda, czaszki razem z kręgosłupem, palenie żywcem, no wyrywanie serca, no wiesz, to co Kano robił, no to jest... Aha. To były rzeczy, nie, do tego się nie widziało i to było niesamowicie szokujące. A sama gra była no, dosyć skrywalna, że to była dobra odpowiedź na Street Fighter, może nie aż tak dobra.
Więc ja wolałem Mortal Kombat niż tak? Street Fightera, tak, tak.
Ja wiem, że wtedy, na przykład Street Fightera bardzo dużo w dwójkę na Amidze graliśmy. Tylko nie wiem, czy pamiętasz feller, jaki był związany w ogóle z Mortal Kombat i z wachlowaniem dyskietkami.
No wachlowanie dyskietkami to było najgorsze, co było w Mortal Kombacie.
Nie można było zmieniać postaci, trzeba sobie było wybrać. Jak graliśmy właśnie z kolegą, z kumplem grałem, to zawsze mieliśmy te dwie postacie wybrane i w ogóle żeśmy ich nie zmieniali. Cały czas tylko po prostu. I opanowaliśmy do perfekcji. To było niesamowite, bo wyobrażasz sobie, że grasz przez, nie wiem, 5 godzin non-stop i walczysz tylko tymi samymi postaciami. To jest tak, jakbyś grał w kółko i krzyżyk, oczywiście tak po uproszczeniu, przez tyle czasu, bo nie zmienia się plansza, nie zmieniają się zasady, nie zmienia się nic, tylko po prostu jakieś drobne elementy, nie wiem, taktyki. No to było fascynujące, to były fascynujące czasy. No ale oczywiście moją ulubioną częścią Mortal Kombat to była trzecia część, dlatego że tam było najwięcej możliwości, najwięcej postaci, ale też jest tak, że to może być dużo postaci, ale chodziło o to, że po prostu znalazłem swoją ulubioną postać, która nie uważam, że była najlepsza, ale coś mi w niej podpasowało i to był Cyrax.
Aha, to myślałem, że to powiesz. Tak? Albo już kiedyś mówiłeś.
Może wiem.
I mi utkwiło w głowie.
No, a mój kumpel właśnie grał Kabalem i to było niesamowite, że były czasy, że były komba i były takie komba, które nie zliczały się, jakby wszystkie się zliczały komba, tylko chodzi o to, że były komba, które na przykład, nie wiem, to było piękne, bo bardzo zawetyne, jak na przykład jakieś klawisze, no nie, 5-5, wysoka 5, niska 5, noga i tak dalej. W odpowiedniej kolejności to jakby nie przerywałeś rytmu tych uderzeń. Mhm. I to było takie kombo, które po prostu jak gdzieś się nauczyłeś tego komba, no nie, a tych poradników, które to spisywały, było mnóstwo, tak mogłeś, no to takim nieźle właśnie zadać kilka obrażeń, później jeszcze uppercutem podbić przeciwnika wysoko do góry. Super sprawa. Ale Kabal miał coś takiego, że jak miał kombo, które dodatkowo wykorzystywało właśnie jego tą zdolność i tak dalej, że jeśli dobrze cię złapał, wyprowadził, to mógł ci 60% życia złapać. I to było niesamowite, żeby po prostu się nie dać złapać. No to była taka trochę gra w kotka i myszkę, oprócz tego, że prawda, toczyliśmy niekończące się walki. Jedna rzecz była felerna na komputerach PC, bo tam graliśmy, że stare klawiatury tak, nie pozwalały ci więcej niż 3 przyciski nacisnąć. Tak. Więc czasami złośliwie, to człowiek przytrzymywał przycisk, chociaż go nie potrzebował trzymać. No tak,
żeby,
takie
żeby
czasy,
kolega tak. nie mógł odpalić czasu. A ja pamiętam, że Mortal Kombat 3 to była pierwsza część, że w ogóle komba i takie liczniki się pojawiły. Zresztą to była nieprawdopodobnie rozbudowana gra w porównaniu do jedynki, dwójki. Ja tak swoją przygodę...
To były nawet wersje takie Ultimate była, no nie? Że to
tak, tak, prostu... Ultimate Mortal Kombat 3. I one też wyszły na Super Nintendo na przykład. I pamiętam, że byłem bardzo wiedziałem, że trójka już się nie pojawiła na Amigę, a były plany, żeby wydać ją na Amigę, ale ostatecznie się
ale
nie
ile
pojawiła.
To by musiało być dyskietę, chyba, że było na jakimś CD-ronie.
No, albo najlepiej, gdyby była po prostu na twardym dysku, bo już wtedy twarde dyski coraz bardziej się rozpowszechniały, a był plan, żeby wydać ją na AGę, czyli na Amigę 1200, ale jednak wtedy akurat Commodore upadł i no, wiemy, jak się potoczyła historia. Wersja Amigowa pewnie była przygotowana, ale została ostatecznie skasowana no, z powodu tego, że byłaby nieopłacalna. Ale dwójkę na przykład grałem bardzo, bardzo dużo. Tam głównie Baraką, który był no, wyjątkowo ciekawą postacią, chociaż jak patrzą z perspektywy... Ja ogólnie zazwyczaj jak gram, to staram się grać dobrymi, tak? Baraka był, no, delikatnie mówiąc, niekoniecznie dobry.
Znaczy ta upiorność wyglądu Baraki, szczególnie teraz jak masz taki... No ja nie wiem, jak to w 4K wygląda, ale to musi być mało przyjemny widok. No Baraka to był taki najbardziej upiorna postać ze wszystkich. Tak mi się wydaje, że ja nie przypominam sobie innej postaci, która miałaby jakby straszniejszy wygląd.
No te zębiszcza takie specyficzne i ostrza wychodzące z rąk i możliwość nabijania przeciwnikom na te ostrze.
Szlachtowanie
też, tak. No to była znakomita gra, miała też bardzo dobrze zrobione sterowanie pamiętajmy, joystick jednoprzyciskowy, czyli tak naprawdę mieliśmy do wykonania ile to ruchów? 16 ruchów, bo 8 bez przycisku i 8 z przyciskiem. To jakby nie jest dużo i tutaj podejrzewam, że w wersji amigowej także wycięto część ruchów jako po prostu niewykonalne na joysticku jednoprzyciskowym. Tutaj konsole miały zdecydowaną przewagę, bo tam były już 4 przyciski i dzięki temu można było robić znacznie ciekawsze akcje. No ale później mieliśmy pierwszą trójwymiarową część Mortal Kombat 4, która jest tak średnio przyjęta, ale pojawiła się też na Nintendo 64.
Ale mi się podobała czwórka.
Ona nie była dobrze przyjęta z tego, co pamiętam.
No nie.
Ale mieliśmy też dużo spin-offów różnych o przygodach Sub-Zero, chociażby takie gry, powiedzmy, chodzone bijatyki wręcz też na poły przygodowe.
Że kuponów w ogóle też od Mortal Kombat trochę ocieje.
No film był.
Wspomniane filmy.
Był. Tak,
serial
pierwszy był świetny. Pierwszy film był super.
Pamiętasz serial? Ja tak przez mgłę.
Były dwa seriale chyba. Wydaje mi się, że były dwa seriale. Pierwszy był taki serial, który był nadawany w internecie przy okazji chyba dziewiątki Mortala.
To już taki już nowożytny. Bo
tak,
ja mówię
tak.
Jeszcze z czasów właśnie chyba z lat 90, ale też mogę się mylić, jeśli chodzi o konkretne. Bo było dużo gier chyba na PlayStation 2 też, które nie były takimi stricte bijatykami, to było takie połączenie bijatyki, nie wiem, gry platformowej? Czy się mylę? To jest przygody Sub-Zero.
No to właśnie to tak. No,
to
wydaje mi się,
mówisz,
jak nie tak. bardziej. Tak.
No ale to ja wtedy nie byłem posiadaczem PlayStation 2, więc jakby to mnie ominęło, nie? Jednak jakoś tak bardziej wolę to klasyczne. Mortal Kombat po prostu jako klasyczne mordobicie. Niemniej to, co jest ostatnio i chyba też te DC, ta bijatyka z DC, jak ona się nazywa?
Injustice, dwie części.
Tam też chyba było tak, że po prostu była bardzo...
Ale była na silniku mortalowym.
Też właśnie bardzo fabularnie interesujące, że się tak wyrażę, że mogłeś... Znaczy, miałeś tę podstawę, czyli bijatykę i cały ten schemat turniejowy walki, ale miałeś kampanię dla pojedynczego gracza, gdzie mogłeś właśnie zasmakować różnych postaci, pobawić się i tak dalej. No to jest dobre, bo nigdy nie wiesz, która postać będzie twoją ulubioną. Nie? Można na przykład ze względów estetycznych wybrać piękne panie. Można się identyfikować na przykład z jakimś macho, nie wiem, być jak Jax, albo Johnny Cage, albo Liu Kang, albo coś takiego, ktoś taki. Ale właśnie to jest to, że nigdy nie wiesz, kto ci przypadnie do gustu. I bo, jak na przykład nie masz takiej możliwości, że jakby ktoś cię zmusza, żebyś zasmakował wszystkich postaci, to może tak być, jak na przykład w Street Fighterze, że wszyscy grają Ryu albo Kenem. Mhm. I no są oczywiście jakieś takie wariacje, ale to jest tak, że gracze, jak to się pamięta, ta ścisła czołówka, tak, gra na turniejach, oni zdają sobie sprawę z tych minimalnych różnic między postaciami i potrafią je właśnie wykorzystać. To jest fascynujące. No ale ja na pewno chciałbym poznać tą fabułę. Nie udało mi się w ogóle przejść poprzedniej części tej fabuły. Nie wiem, czy to była... która była też na Wicie. Nie wiem, która to była. Bo ja mam na Wicie...
X, znaczy chodzi ci o Injustice 2? Czy o,
o Mortal Kombat.
O Mortal Kombat, ten 10L, tak? XL, jak się nazywał?
Nie wiem, bo to jest... Część, która wyszła na Wicie, wiesz, zastanawiam się, czy to była dziewiątka, czy dziesiątka właśnie.
Ja jedną, znaczy tak, w dziewiątkę na pewno grałem, a w tą następną nie grałem znowu. I ona, natomiast jedenastka kończy się zaraz, znaczy jedenastka zaczyna się zaraz, kiedy kończyła się poprzednia część, jakby fabularnie. No, więc...
A próbowałeś jakieś potyczki przez
internet? Nie, w ogóle, nie. Ja mam za sobą sieć, żeby w ogóle o tym myśleć, choć czytałem, że kod sieciowy jest znakomity. W ogóle nie trzecią później, ale nie, najpierw sobie przejść fabułę.
Może jak będziesz hostował grę, to zanim po prostu przeciwnik się ruszy, to już wyprowadzisz całe combo i flawless victory.
Nie? Wiesz, muszę, jeszcze nie miałem flawless victory to raz, nawet ja gram na normalnym poziomie trudności i tak raz byłem blisko tego flawless victory, ale niestety mi się nie udało, ale teraz tak będę musiał zarzucić granie, no bo ja jutro wylatuję, więc biorę Switcha z sobą. No tak, na Switchu będę mógł grać, ale pewnie będę grać w jakieś inne, mniej angażujące tytuły, jeśli chodzi o na przykład wykorzystywanie baterii. Na przykład nowy tego SteamWorld, który jest zrobiony...
Quest, tak?
Tak. Zacząłem w niego grać, bardzo mi się podoba, bo to jest połączenie gry turowej, takiego niby japońskiego RPG z karcianką.
Bo to jest piękne w SteamWorldzie, że każda część, a już jest teraz jest trzecia, jest inna, tak. I o tym Questie właściwie tylko tyle wiem, że wyszedł. I znowu kusisz tym, że ten karcianko jest.
To jest gra, która trafia w moje gusta bardzo dobrze, bo ja lubię gry turowe, lubię gry strategiczne, lubię karcianki. Tu jest kilka naprawdę fajnych pomysłów. Gra zbiera dobre oceny bardzo. Ma śliczną oprawę graficzną. Jak już powiedziałem, bardzo ciekawe mechaniki. Więc no, powinieneś się nią zainteresować po prostu na Switchu i tyle.
Odkurzyć właśnie Switcha.
No u mnie teraz Switch tak naprawdę jest podstawową konsolą, za wyjątkiem Wiedźmina. To jest moje gry zwykle, to jest Switch. Mhm. Jeszcze wcześniej Labo VR, które jest fenomenalne po prostu. I o którym już mówiłem, no teraz właśnie ten
SteamWorld. Właśnie nie wiem, czy mieliśmy okazję porozmawiać o takich dłuższych wrażeniach właśnie twoich w Labo VR, bo tam jest bo opowiadałeś, że poskładałeś, ale czy teraz już po takim dłuższej przygodzie z Labo VR nadal byś polecił?
Tak. To jest moim zdaniem obowiązkowy zakup. Jeśli ktoś chce poznać wirtualną rzeczywistość, nie ma do tej pory okazji, ma Switcha, no to jest jakby w ogóle zakup nie pozostawiający żadnych wątpliwości, to trzeba kupić i złożyć. Samo składanie jest fantastyczną zabawą. Te instrukcje, które Nintendo przygotowało na kartridżu, bo przecież do każdego zestawu tektury dodawany jest kartridż, który bardzo w sposób niewiarygodnie dokładny opisuje tworzenie poszczególnych elementów, ba, później opisuje zasady, na jakich działają co bardziej skomplikowane mechanizmy. To jest fenomenalne. Tam jest mnóstwo gier. I jakby jeśli ktoś mówi, że to jest tylko kawałek tektury, nie, to nie jest tylko kawałek tektury, to jest tektura jest tylko materiałem, ale liczy się pomysł, bo płacimy za pomysł, za przygotowanie tej tektury pod nasze kreacje, bo to nie jest tak, że my sobie weźmiemy jakąś tam tekturę i zrobimy coś takiego, absolutnie nie. To nie, nawet jeśli mielibyśmy wzory tego, to i tak wykonanie Nintendo Labo, to jak wszystko precyzyjnie do siebie pasuje, to jest fenomenalne, jestem pod ogromnym wrażeniem Labo VR i ogólnie Labo to jest świetna zabawa, tam jest już mówię, samo to budowanie to jest rewelacja, tylko jeden ze słuchaczy Krysowa zwrócił mi uwagę na problem i też go zauważam, czyli składowanie tego sprzętu, tak, bo on zajmuje sporo miejsca, kiedy jest złożony w tekturę, to zajmuje po prostu jakąś tam płaską powierzchnię. Natomiast kiedy stworzymy z tej tektury różnorakie, no, czy to karabiny, czy to wędki, czy to kierownice, czy to plecaki odrzutowe, no to one nagle zaczynają zajmować naprawdę dużo miejsca i no, cały czas z nich nie korzystamy. Po pewnym czasie zbierają kurz. To jest, no, tego, ale tego się nie uniknie. Tak? No, to jest niestety coś, do czego trzeba przywyknąć, albo mieć jakiś kącik, gdzie składujemy, albo nie, podwieszać pod sufitem.
Dwa odcinki temu rozmawialiśmy o modelach, tak?
Tak.
Przypomniałem mi się właśnie, że tak kartonowe modele samolotów się podwieszało.
Podwieszało się pod sufit.
Tak, pod sufitem, tak.
Ale jeszcze raz, Labo VR bardzo, bardzo polecam. Już kilku znajomym ten projekt sprzedałem, znaczy w sensie sprzedałem, zachęciłem ich do kupna i nikt do tej pory nie żałował. Ja sam podchodziłem z takim jakby z pewną ostrożnością podchodziłem do Labo VR, bo nie byłem w stanie wyobrazić sobie, czy Switch uciągnie jednak generowanie grafiki w wirtualnej rzeczywistości, ale daje radę, naprawdę, zwłaszcza to są krótkie sesje. Tutaj mamy wadę i zaletę w postaci tego, że nie mamy tego jakiegoś paska, który przytrzymuje ten jakby uchwyt, gdzie mamy Switcha przy naszej głowie. Musimy trzymać samodzielnie, ale to sprawia, że te sesje są krótkie i intensywne. Nie zdążymy się zmęczyć i to jest całkiem niezłe rozwiązanie. Oczywiście, kiedy pojawią się te nakładki VR-owe na Zeldę i na Super Mario. Na Super Mario to już chyba nawet wyszło.
No właśnie, bo chciałem się zapytać, czy miałeś okazję
sprawdzić. Jeszcze nie. Jakby, no, sprawdzę dopiero jak wrócę, wiesz, tak dopiero pewnie około 20
ale
maja.
Bez tych, bo to jest tak, że bez tych dodatków nie jesteś w stanie odpalić w tym VR-ze, z tym Labo VR tej nowej, znaczy Zeldy i Mario. Musisz mieć jakby specjalny jakby kit dokupiony.
No musisz mieć przede wszystkim stworzyć sobie obudowę do Switcha, którą przykładasz do oczu, tak? Aha, to jest jakby pierwsza gogle w zasadzie, tak? To jest jakby jedna z pierwszych konstrukcji, którą tworzysz, pierwszą konstrukcją, jaką tworzysz w ogóle, żeby zobaczyć jak z czym to się je, to jest taki uchwyt na Joy-Cona. A później tworzysz właśnie gogle. I tam super dokładnie to jest opisane. Po prostu jak bałem się, czy sobie poradzę z montażem, to jest tak dokładnie wszystko pokazane. Możesz sobie oglądać wszystko pod dowolnym kątem, przyspieszać, zwalniać. No jakby gdyby IKEA robiła swoje poradniki w sposób jak Nintendo w Labo robi swoje poradniki, to nikt nie miałby nigdy problemów ze złożeniem mebli z IKEA, bo to jest niewiarygodnie szczegółowe, naprawdę. Tam jest wszystko pokazane, wszystko. No jakby, jeśli zastanawiasz się, po co jakiś element jest i bo na przykład nie wiesz, po co nalepiasz coś na karton, to później możesz sobie też obejrzeć przekrój tego wszystkiego, gdzie wszystko, każdy element, każda mechanika jest wytłumaczona, pokazana w zbliżeniu i na przykład wiesz, że naklejanie takich białych naklejek na niektóre miejsca sprawia, że kamera umieszczona w Joy-Conie widzi to miejsce.
Coś jak ten motion capture, tak? Że te kropki są śledzone przez kamerę.
W zasadzie tak, bo w jednym z Joy-Conów znajduje się kamera podczerwona i ona po prostu widzi, czy dany, na przykład biały element się pojawia w jej polu widzenia, czy znika. I na podstawie tego pewne akcje są modyfikowane. I to jest, jakby nie myślałem o tym w ogóle.
Właśnie, dopiero jak obejrzałem sobie, zupełnie zapomniałem, że nie ma zewnętrznej kamery, takiej jak na przykład, nie wiem, tak PlayStation Eye, czy na przykład Kinect, czy jakikolwiek inny taki sposób śledzenia.
Wiesz, teraz jest odejście od zewnętrznych czujników, teraz wchodzi nowy Oculus już niedługo, chyba w maju, i tam nie będzie żadnych czujników zewnętrznych, wszystko będzie podczepione pod same gogle, czyli będzie jakaś symulacja wykrywania ruchu na podstawie kamer, które są wbudowane w same gogle i one śledzą wszystko i jakby symulują zewnętrzne czujniki, więc już nie będzie potrzeba czujników zewnętrznych, co jest fantastyczną wieścią, kiedy do tego jeszcze damy, mam nadzieję, wkrótce odcięcie od kabli. Znaczy już jeden Oculus Quest już nie będzie kabli wymagał, ale Oculus Quest to jest takie samodzielne urządzenie, które jest powiedzmy słabsze niż zasilane przez peceta. W przypadku Oculusa tego nowego nie będzie już, nie będą już konieczne czujniki, które były bardzo czasami trudne do umieszczenia w odpowiednich miejscach, jeśli chcieliśmy mieć ten efekt tak zwanego room scale, efekt pokoju, który był w Vive'ie bardzo dobrze, który bardzo dobrze działał. Natomiast w przypadku Oculusa te czujniki, te kamery były na USB. W przypadku Vive'a one były bezprzewodowe. I jeśli chcieliśmy mieć dobrze jakby pokryty tymi kamerami pokój, no to musieliśmy ciągnąć kable USB gdzieś pewnie pod ścianami i tak dalej, i nie zawsze była możliwość postawienia tych czujników. A teraz to zniknie. W nowym Oculusie już nie będą potrzebne żadne czujniki, będzie wszystko działać i wszystko będzie na jednym kablu, to też jest bardzo ważne, pięciometrowym. Jeśli kiedyś jeszcze dojdzie do tego wykorzystania na przykład tej technologii, która jest w Vive'ie bezprzewodowym, no to będzie prawie idealna wirtualna rzeczywistość, bo oczywiście będziemy później pracować nad zwiększeniem pola widzenia, które też jest bardzo ważne, i nad rozdzielczością, ale tak naprawdę rozdzielczość, no Nintendo Labo VR pokazuje, że rozdzielczość nie jest jakby elementem dyskwalifikującym. Jakby
tak samo jak na PlayStation, prawda?
Tak, człowiek jest w stanie bardzo dużo jakby zaakceptować, zwłaszcza jeśli mamy do czynienia z dość uproszczoną, komiksową grafiką. Jeśli ta grafika, im bardziej ta grafika jest przypomina rzeczywistość, tym trudniej oszukać. Natomiast jeśli mamy grafikę taką pixarową, no to jakby oko znacznie więcej jest w stanie przyjąć i jako coś normalnego.
Tak. No i się nie starzeje też tak szybko, prawda?
Tak. Ja bardzo teraz też czekam na to, co zostanie pokazane przy okazji PlayStation 5. Już powiedziano, że PlayStation 5 będzie wspierać obecny VR, PlayStation VR, który sprzedał się, ja powiedziałem w Grysławie, że ponad 3 miliony, ale zostałem doprowadzony do porządku, że już ponad 4 miliony, chyba 4 miliony 600 sztuk się sprzedało. Czyli jest to najpopularniejszy zestaw do wirtualnej rzeczywistości chyba na świecie, bo ani Oculus, ani Vive takich liczb nie osiągnęły. No i to widać też po grach, które stają się coraz lepsze, i bardzo bym chciał, żeby Sony też wykorzystało doświadczenia swojej konkurencji Oculusa i Vive'a i wprowadziło VR 2, bo podejrzewam, że prace nad tym urządzeniem trwają, może nie są tak zaawansowane jak nad samą konsolą, ale taki VR 2 właśnie, który nie potrzebuje kamery, który ma jakieś zewnętrzne czujniki umieszczone w goglach, pozwalające na śledzenie ruchu. Pewnie będzie mieć kabel, bo w to nie wierzę, natomiast będzie można zastosować też ten efekt jakby room scale, czyli poruszania się po całym pomieszczeniu bez konieczności podłączania dodatkowych urządzeń śledzących, i to byłoby fantastyczne. No wtedy pewnie PlayStation jeszcze bardziej zdominowało ten scenę wirtualnej rzeczywistości, pewnie jeszcze więcej gier by się pojawiało, co pewnie także wzmocniłoby jakoś konkurencję, bo mamy do czynienia pewnie z kompromisami jakimiś na PlayStation, które można ominąć na mocnych sprzętach pecetowych, jak właśnie Vive czy Oculus. Chociaż jeśli ktoś obecnie na przykład zagra w jakieś gry na PlayStation VR jak Beat Saber, to one się nie różnią od swoich odpowiedników na Vive'ie w zasadzie. To też jest grafika dość uproszczona, ale ważniejsza jest płynność, wydaje mi się, animacji i brak jakichś zwolnień, obcięć klatek, które powodują od razu pewien dysonans poznawczy. Więc no, ja jestem bardzo dobrej myśli, jeśli chodzi o wirtualną rzeczywistość, która jakoś rok temu złapała lekką zadyszkę, ale teraz wydaje mi się wychodzi na prostą i będzie coraz lepiej.
No właśnie jestem bardzo ciekawy, kilka tygodni temu, nie wiem, plus minus, pojawiły się właśnie informacje na temat, znaczy nie wiem na ile potwierdzone i na ile w tych informacjach było jakieś takie wiadomości bardziej szczegółowych, że no, nadchodzi PlayStation 5, prawdopodobnie to będzie końcówka 2020 roku, że prawdopodobnie coś podczas E3 pokażą, bo Sony będzie miała, prawda, swoją osobną imprezę chyba w tym samym czasie, kiedy jest E3. I tam w tych informacjach nie pamiętam, czy właśnie coś było na temat VR, ale na pewno podkreślało się, że to będzie bardzo mocna konsola. I będzie też obsługiwała 8K, ale to też jest taka dobra informacja, że jak oni mówią, że będzie obsługiwała 8K, to znaczy, że będzie bardzo dobrze obsługiwała 4K. I to jest, a na tym etapie mi się wydaje, że jest tak mało telewizorów.
Obsługiwała 8K, to będzie dobrze obsługiwała 1080p.
No tak. Czy w ogóle też jest jedna taka rzecz, która moim zdaniem powinna być bardziej istotna niż jakby pościg za jeszcze większą rozdzielczością. To jest właśnie to, żeby było jak najwięcej tych dodatkowych efektów. Ten ray tracing, moim zdaniem on będzie
szczątkowym, świetnie... moim zdaniem. W ogóle nie będzie, znaczy moim zdaniem to jest tylko jakby frazes, który ma sprzedać dodatkowo konsolę, bo nie będzie w stanie uciągnąć, na pewno nie w 8K.
Może no właśnie o to chodzi, niech on działa super, ale w Full HD, albo nie wiem, no w 4K, ale chodzi o to, żeby oni pokazali, że masz to, co było na przykład piękne na PlayStation 3, co wynikło na przykład z tego, że no konsola miała taką konstrukcję tych seli, tak? I na przykład jak tworzono Killzona drugiego, to oni sobie postawili poprzeczkę bardzo wysoko, dość nieświadomie, bo ktoś postanowił podpisać wygenerowany komputerowo zwiastun jako coś na silniku gry, tak? Pamiętasz, to słynny, mm-hmm. słynny zwiastun. I oni, Guerrilla Games, postawiło sobie bardzo wysoką sprzeczkę, żeby jakby stworzyć na grę, która będzie do tej poprzeczki próbowała dosięgnąć. I moim zdaniem właściwie im się udało. I tam było fantastyczne, że jakby gra składała się z warstw. Że to, co miałeś na ekranie, to były jakby warstwy i każda warstwa na innym procesorze Cell. I dzięki temu było mnóstwo efektów jakichś cząsteczkowych, jakichś takich tych elementów. Bo co mi z tego, że gra będzie miała piękną, wysoką, ostrą rozdzielczość? Ja mam na przykład ten efekt, kiedy widzę różnicę między na przykład zwykłym Xboxem, na którym jest odpalony na przykład Assassin's Creed Odyssey i Xboxem One X. Mhm. Po prostu One X jest żyleta, ale to aż wszystko się świeci. No tekstury są no ostre, przepiękne i tak dalej, ale jest aż za sztucznie, bo jest za ostro, za błyszcząco, za jakby, bo nie ma jakichś dodatkowych efektów. A znowu na zwykłym Xboxie, przez to, że jest niższa rozdzielczość, to wszystko jest takie miększe, takie subtelniejsze i aha. nie wiem, jakby nie bije po oczach tą ostrością i jakby jest zupełnie inne, znaczy ja mam inne wrażenia, jak gram. Oczywiście, kiedy jesteś tak nosem przy telewizorze, to tragedia, prawda? Bo na zwykłym Xboxie, na przykład grając w Odyssey, jak jestem tak blisko telewizora, widzę wszystkie te niedoskonałości obrazu, ale jest coś takiego, że po prostu chciałbym, aby twórcy, znaczy szczególnie właśnie ci, którzy są, którzy wymyślają, prawda, nowe jakby sposoby generowania grafiki, jednak, mimo że to na przykład ten ray tracing, to w tym momencie to jest taki gimmick, to jest coś takiego, które po prostu, nie wiem, ma napędzać sprzedaż tych najnowszych 280 karty NVIDIA, że to jest po prostu coś, co do czego mogą ci twórcy dążyć, że mogą jakby dodatkowe efekty kładać i tak dalej. No, ja nie znam tych wszystkich pojęć, ale na pewno wiele dobrego się stało z tego, że po prostu raz na jakiś czas jakaś technologia wchodzi, ona nie jest na początku wykorzystywana, bo to też wiąże się z ogromnymi kosztami produkcyjnymi, ale jednak no, to jest coś więcej niż tylko rozdzielczość i to mi się bardzo podoba, bo ja pamiętam przecież też rzecz, która teraz się o tym nie myśli, ale w Wiedźminie może to zaobserwowałeś, w Tomb Raiderze też to były, czyli ten Tres Effects to się chyba nazywało, tak? Że te naturalnie włosy, tak? Wyglądające włosy, tak. I faktycznie, no jest delikatna różnica, kiedy widzisz, prawda, białego wilka i te włosy mu tak pięknie powiewają, a nie są jakąś taką sztywną bryłą. I na początku myślisz, no tak, no to nie jest warte tego, żebym na przykład, nie wiem, grał w 20 klatkach na sekundę, ale w tym momencie już masz taki komputer, czy taką konsolę, która to pociągnie i ten efekt zaczyna robić naprawdę wrażenie bez jakby obciążenia komputera, więc ten ray tracing, ja spokojnie czekam, prawda, na tą nową generację, chociaż mi się nigdy nie spieszy. Ja lubię, jak się te generacje przeciągają, bo zawsze pod koniec generacji wychodzą najlepsze gry, no ale to jest normalne, bo twórcy już mają opanowane systemy no i to są takie cukiereczki. I ja bym chciał właśnie jeszcze tych trochę cukiereczków zobaczyć, a nie gry, które są, nie wiem, z pogranicza generacji, jakieś remastery i tak dalej.
Teraz będziesz mieć zgodność wsteczną w przypadku piątki, więc tak naprawdę, no cóż,
no tak.
nie będzie się czym przejmować. Ja się bardzo cieszę, że ta wsteczna zgodność została zaanonsowana, bo pozwoli mi to na zachowanie bardzo dobrej biblioteki gier z PlayStation 4 i pewnie odpalenie tychże gier w lepszym stanie na PlayStation 5, a później pojawienie się gier na PlayStation 5, które mam nadzieję wykorzystają możliwości tej konsoli. Nie, 8K mi w ogóle nie interesuje.
Tak.
I wydaje mi się, że 8K to jest, nie wiem, to jest pół promila procent, znaczy jakby pół promila odbiorców, którzy będą tę konsolę posiadać. Ja w ogóle nie znam nikogo, kto ma telewizor 8K, a znam osoby, które mają
ale
naprawdę...
Ale będziesz w Japonii, tam podobnie już są.
Nie wiem,
w każdym domu.
Wiesz, tak, jasne. Przede wszystkim to są telewizory obecnie bardzo, bardzo, bardzo drogie. I nie ma żadnych źródeł w 8K.
No nie,
są
no
jakieś źródła 8K, no po kieł grzyba coś robić, wiesz, 4K ma ile, rok, dwa, takiego naprawdę dopiero
chciałbym, żeby telewizja wszystkie kanały nadawała w pełnym HD.
HD, no właśnie.
A nie, że dzielą sygnał na 10, bo wtedy mogą puścić, nie wiem, 5 kanałów, jakieś telezakupy, 3 kanały o wróżkach i może dwa jakieś takie normalne, nie? I to jest bo tak trzeba wykorzystać ten sygnał, tą przestrzeń, nie, nie? Znaczy, w Japonii słyszałem, że dopiero to tak wchodzi, no nie? I pewnie w przypadku tam PlayStation 5 coś tak trochę jako, rzuca to jako slogan, ale że to jest troszeczkę też na rynek japoński, no bo PlayStation no, jest ogromnie popularną konsolą na tamtym rynku. I ich nie interesuje moc Xboxa One X. Oni tam, prawda, nie rzucili się jakoś na tę konsolę, bo ma ileś tam teraflopów, ale jak te 8K wchodzi i oni będą mieli jakiś content, który tak w telewizji, to na pewno będą chcieli kupić urządzenie, które pozwoli też to wyświetlić, nie? I ten, ale to tak mówię, że to jest taka mrzonka, to jest takie rzucanie się hasłami. Zobaczymy, kto kogo przelicytuje, jakimi możliwościami. I ja zawsze oczywiście cieszę się, że jest taka, że są takie potyczki, bo później, prawda, Microsoft musi wyciągnąć swoje działa i też w takim razie zapowiedzieć, że oni też będą robić konsolę, która będzie miała 8K, chociaż to nic nie musi znaczyć. No ja bym tylko chciał uniknąć na przykład tego, co i tak pewnie jest na jakimś etapie nieuchronne, czyli tej w pełni cyfrowej przyszłości. I już widzieliśmy ten, czyli pierwszy krok, który...
Nowego Xboxa, tak?
Tak. I to nie jest pierwsza konsola, która jest oczywiście w całości cyfrowa, no nie? Bo to i Sony przecież wyprodukowało na przykład PlayStation Portable Go. To jest w całości cyfrowa konsola.
To prawda.
Ale widać, że oni szukają... Znaczy, jak to powiedzieć?
Ale pamiętaj, PlayStation Portable Go to była wielka porażka.
Znaczy, mi się wydaje, że no, ona była...
To była porażka.
To jest świetna konsola.
Ale to była porażka, no. Znaczy, może być świetna konsola, ale to finansowo to była wtopa. I sądzę, że ten nowy Xbox też będzie wtopa, zwłaszcza, że jego cena jest po prostu za wysoka.
Znaczy, problem jest taki, że oni zawsze muszą podawać tą sugerowaną cenę detaliczną. I ta cena detaliczna jest zawsze wyższa od tej ceny aktualnej, bo w momencie, kiedy wychodzi właśnie ten all digital Xbox One S, to w tej cenie sugerowanej $250 już on jest droższy od konsoli z napędem w różnych sklepach, prawda, na Amazonie czy gdziekolwiek inni. I tu jest taki problem trochę percepcji, bo oni jakby na pewno to przewidzieli, ale no nie mogli, prawda, zapowiedzieć konsoli bez tej ceny i powiedzieć, ale już nie martwcie się, już na dzień dobry będzie w promocji. Nie, nie. No, ale no... Ta konsola, moim zdaniem, ona powinna znaleźć się nie na sklepowych półkach, tylko to powinna być wersja konsoli na przykład dodawana w abonamencie, nie wiem, z telefonem komórkowym, czy w jakichś takich usługach, że po prostu... I to kiedyś też chyba było, czy w ogóle w Stanach jest taka opcja, że po prostu... Nie kupujesz konsoli, tylko jakby podpisujesz kontrakt, nie? To z Microsoftem, dostajesz konsolę i płacisz abonament miesięczny, w tym masz wliczone, prawda, Game Passa, Xbox Live Gold i tak dalej, i tak dalej. Nie, że to, i ta konsola w pełni cyfrowa idealnie by się sprawdzała, dlatego że Game Pass daje ci tyle gier w cyfrowej dystrybucji, że nawet nie myślisz o tym, żeby wkładać płytkę, no nie, i tak dalej. A propos PlayStation 5 i wstecznej kompatybilności, to ja bym chciał, żeby oni nie szli na ten kompromis, który troszeczkę został wywołany tym, że ta funkcja została wprowadzona później do Xboxa One, czyli tak naprawdę sprowadzenie płyty do bycia tylko takim kluczem licencyjnym, że wszystko musi ściągnąć z internetu. O ile się nie mylę, do tej pory 360, nie wszystkie gry, ale te, które były w wstecznej kompatybilności, pozwalały ci po prostu odpalać wkładając płytkę.
Tak.
Taką wsteczną kompatybilność wolałbym, bo nadal jestem takim...
No ja mam nadzieję, że będzie zrobione także PlayStation 5. No, będzie opisałem nośnik ten sam, nośnik się nie zmieni, czyli będzie Blu-ray i raz, że będzie można włożyć płytkę z czwórki, no tak to sobie wyobrażam, że wkładasz płytkę z czwórki do piątki i gra po prostu działa, a dwa, że będzie można pobrać sobie wersję cyfrową z czwórki na piątkę i też będzie po prostu działać. Nie wyobrażam sobie jakiegoś innego rozwiązania. Chyba nie pójdą w stronę tego, co jest w przypadku gier z PlayStation 2, że jest ten PlayStation Classic i mamy wersję z gier z dwójki, ale to nie jest wsteczna kompatybilność, bo są gry specjalnie przygotowane pod PlayStation 4. Nie odpalimy ich na dwójce na przykład, tak? No one są już z pewnymi poprawkami, zbudowanymi trofeami i tak dalej. No i załóżmy, że mam, nie wiem, jakiegoś tam, nie wiem, czy tam Final Fantasy jest, czy nie, ale co tam jest takiego? Manhunt chyba jest. Załóżmy, że mam Manhunta z PlayStation 2, jak włożę go do czwórki, to nie zadziała, prawda? Muszę pobrać tą nową wersję. Albo Psychonauci, mam Psychonautów z PlayStation 2, bo mam chyba wszystkie wersje tej gry i nie odpalę sobie na PlayStation 4, tylko muszę pobrać zupełnie nową wersję. W przypadku gier na Xboxa, jeśli mam na przykład Ninja Gaidena na Xboxa tego pierwotnego, to włożę płytę z Ninja Gaidenem do Xboxa One X i dalej działa.
Tak, tak, tak. Nie no, to jest właśnie ta taka dużo lepsza w tym momencie dla kogoś, kto posiada kolekcję gier, rzecz, że po prostu nie musi jej ponownie tej gry kupować, bo Nintendo jest mistrzem sprzedawania tych samych tytułów, choćby na przykład w ładnym opakowaniu nowym, jak Nintendo czy Super Nintendo Classic, nie? Że to są też tytuły, które mogłeś mieć, możesz mieć na kartridżu, ale gdzieś ta chęć posiadania tego w tym zestawie jest na tyle ogromna, że ludzie się kuszą i kupują i tak dalej. No i to mi się nie podoba i to też mi się nie podoba w PlayStation, a Microsoft całe szczęście mówi, jak masz płytkę z tym Ninja Gaidenem, jak masz płytkę z Psychonautsami, to ją włóż do napędu. Jeszcze zrobimy ci ten prezent, że bardzo często teraz właściwie jak gra tylko się pojawi w wstecznej kompatybilności, dodają taki dodatkowy prezent i od razu jest enhanced. Tak, do tego 4K tak, i teraz tak. Chyba cała seria, która była dostępna na 360 Splinter Cellów, teraz trafiła właśnie do wstecznej kompatybilności i wszystkie zostały uzupełnione właśnie o tę wyższą rozdzielczość, wyższą jakość tekstur chyba. Więc no fajnie, no dzieje się, tylko że to jest taki dodatek, nie? Że nadal, no pięknie, że w Microsoftie takie rzeczy się dzieją i to podnosi jakby dodaje to do konsoli, tak? Do tego, czym ona jest, ale i tak, no, najważniejsze są gry. I jaka na przykład, bo już nawet teraz nie oglądam się za tymi najnowszymi tytułami, które wychodzą, no nie, bo po prostu nie mam czasu. Mam jakby kubkę wstydu, która na mnie czeka, żebym przed nią przeszedł, ale kolejny tytuł, który wyszedł ekskluzywnie na PlayStation 4, Days Gone, no, jaka ta gra by nie była, czy recenzenci się nad nią, czy ją ubóstwiają, czy nie, no to jednak to jest kolejny interesujący tytuł, który się pojawił właśnie tylko na wyłączność na konsolę Sony, a nie... I Microsoft, no niestety tę generację przegra i oni już przemyśleli sobie, prawda, i taktyka chyba na przyszłość jest taka, że jednak nie pozwolą, żeby Sony miało aż tak wiele, taką dużą przewagę, no, jeśli chodzi o ekskluzywy, no ale to inna historia. Zresztą ja też nie mogę się doczekać w ogóle, bo to będą bardzo ciekawe targi E3, bo znaczy ja się spodziewam, że Microsoft coś pokaże, bo Microsoft też pracuje nad nową konsolą, tylko przez to, że ta nomenklatura oznaczanie tych Xboxów jest takie w cały świat, to nigdy nie wiadomo, czy to będzie 720, czy 2, czy coś tam, czy Scorpion, czy Natal, czy inny taki tytuł, nie? Znaczy jest jakaś nazwa kodowa, która funkcjonuje, tylko ja już nawet nie pamiętam, jak ona się nazywała, czy Scorpion, czy nie Scorpion.
Coś no tak, z nazewnictwem Xbox ma zdecydowane tak. problemy.
Więc ciężko po prostu jest zestawić nawet. Nie? Więc...
Xbox 2.
Ja też jestem w ogóle bardzo ciekawy tej nowej wersji Switcha, która ma się pojawić. Czy ona będzie mocniejsza? Czy ona będzie...
Mają być ponoć dwie.
Tak, czy będzie tylko troszeczkę mocniejsza. Ja gdzieś słyszałem, ale to mogło mi się przyśnić, ale nie sądzę, że ma być wersja po prostu Switcha tylko przenośna. Że ma być...
Nie sądzę. Jeśli już, to podejrzewam, że będzie sprzedawana wersja taka bez doka.
Aha. Czyli po prostu troszeczkę taniej, tak, jak ktoś po prostu
tak, chce. Tak.
No, bo tak to... No, trochę by to była idea inna, ale Nintendo nie ma problemu, w cudzysłowie oczywiście, w cofaniu się, jeśli chodzi o innowacje. Bo zauważ, że bardzo szybko z DS-a przeskoczyli na 3DS, ale kiedy uznali, że to 3D wcale tak jakby nie jest najważniejsze w konsoli, to zrobili 2DS-a.
Tak,
i to jeszcze wiesz, takie nieskładanego DS-a.
Tak, ale już Nintendo zapowiedziało, że nic nowego na 3DS-a czy 2DS-a nie planuje. Mhm. Wszystkie ręce na pokład, jeśli chodzi o Switcha, więc to 3DS to już jest konsola, którą możemy powoli zapominać.
Ale na razie
i traktować ją, no już nie, no. Jakby ona się świetnie sprzedawała, ale teraz Switch ma no, cały czas wspaniały impet sprzedaży i jakby w Japonii dościga PlayStation 4. No, jest bardzo dobrze. Jest bardzo dobrze. Wprowadzenie nowego potencjalnie modelu, czy też modeli tej konsoli wydaje mi się może jeszcze bardziej wzmocnić chwilową, może nie dominację, tylko jakby tą siłę marki Nintendo. Jak tutaj właśnie teraz byłem na Perkonie i wiesz, i zgadnij ile było stoisk z Xboxem, z PlayStation 4, z Nintendo.
Z Nintendo 26, z Xboxem 3, a z PlayStation 4 17.
Wyobraź sobie, że praktycznie było tylko Nintendo.
Był wielki... Tam jakaś była strefa turniejowa,
tak, była
nie?
Wielka strefa Smasha Nintendo. Grali. Smasha grali w Splatoona grali. Znaczy wszystkie największe przeboje na Nintendo,
Nintendo
były.
Które nie ma oficjalnie dystrybutora.
No
w
właśnie,
Polsce,
to ten, przedziwne ten to było. Tak, Conquest. I przedziwne to było, jak można było stworzyć taką naprawdę bardzo dużą przestrzeń tylko dla jednej konsoli. Konkurencja się nie pojawiła w ogóle. Mhm. Może uznali, że nie warto, natomiast jestem przekonany, że Nintendo wygrało sporo młodych serc, bo była też strefa Labo, gdzie można było sobie skonstruować różnorakie elementy, czy też sprawdzić, jak działają. No, wszystkie gry najpopularniejsze były od Super Smasha przez Splatoona, Marię, Zeldy, był Fortnite, no, wszystko
było. Czy mi się wydaje, że to jest chyba trochę związane z tym, że oni już po prostu położyli, nie chcę użyć nawet brzydkiego określenia, ale że już oni są jedną nogą w tej nowej generacji, więc promowanie tej obecnej niespecjalnie ich interesuje.
Bardzo możliwe, że tak jest rzeczywiście.
I że zbierają po prostu jakby amunicję na E3 i takie uderzenia właśnie zapowiedzi i tak dalej. No. Ale zobaczymy. No to będzie bardzo ciekawy rok i 2020 no, może się okazać właśnie no, otwarciu nowej generacji. No i zobaczymy, no jak mówię, no, wiele rzeczy nas...
Na pewno będziemy mieć dużo rzeczy do omówienia.
Tak. No, a wracając jeszcze do tego, chciałem tylko zapytać, czy Assassin's Odyssey, czy to jest tytuł, który ukończyłeś, czy w ogóle się nie interesuje?
Znaczy, interesuje mnie, ale nie miałem jeszcze okazji.
Więc... No bo ja właśnie zacząłem grać w ten The Fate of Atlantis, ten drugi dodatek, pierwszy epizod. I przyznam, że pograłem może pół godziny, może troszeczkę dłużej. Zrobiłem kilka takich bardzo prostych questów, które były związane z wyszukiwaniem jakichś takich pieczęci, które miały mi kolejną, prawda, tam ścieżkę, jakby bramę otworzyć. Jeszcze tej Atlantydy nie widziałem i właśnie to jest... trochę jestem smutny, że ten... Ale z drugiej strony to jest część przewidziana na 3 odcinki, więc oni pewnie wszystkich tych kart nie chcą tak rozkładać. Niemniej To jest dodatek dobry dla tych fanów Assassin's Creed, którzy bardzo lubią te elementy niehistoryczne, te bardziej związane z fantastyką naukową, gdzie jest... Znaczy mi się to w ogóle kojarzy, bo tam jest taka postać, nie chcę powiedzieć szczegóły, nie wiem, ukończyłeś dwójkę, prawda? Assassin's Creed.
Tak, tak, oczywiście. Tak.
I ta postać, wiesz, te astralne, może się tak wyrażę, i to tam, to o co chodziło z tym jabłkiem Adama, czy Edenu, gruszką, to tutaj masz też taki klimat, nie? Właśnie, że z taką postacią się komunikujesz. Oczywiście, no ja jestem na takim bardzo wczesnym etapie, więc nie wiem, do czego mnie to doprowadzi, ale na razie więcej grałem tą Leilą Hassan, która jakby jest w świecie obecnym, znaczy w czasach obecnych, niż Kassandrą, więc to jest taki dobry, ciekawy pomysł na wykorzystanie tej drugiej postaci, bo był Desmond, który trochę się Desmondem grało w poprzednich częściach, prawda, do trzeciej części, ale później jakby Assassin's Creed stał się tylko takim wehikułem do opowiadania historii, znaczy nie wiem, jakimś wehikułem, takim narzędziem, że miałeś po prostu coś, co i nawet chyba w Black Flagu, w Unity to było tak, że po prostu menu miałeś tak, że tak naprawdę to była taka usługa, że jakby to była taka gra w grze, nie, że łączyłeś się z tym Abstergo, z tą instytucją, bo ta instytucja zapewniała ci taką usługę, którą jest jakby wcielenie się w jakieś postacie historyczne, odgrywanie jakichś historycznych momentów. Jakby ten oryginał, znaczy ten pomysł, no nie, on jakby został wykorzystany w trylogii, takiej trochę rozbudowanej trylogii, a to, co jest teraz, to jest bardziej taki, po prostu co możemy z tą marką zrobić, z tym pomysłem, jak możemy go wykorzystać, niemniej zapominając właściwie o tych poprzednich założeniach. No nie, bardzo ciekawie się to opowiada. No. A drugą grą, w którą gram i w której już dużo opowiadałem w Grysławie, więc jakby polecam, a nawet wszyscy tak słuchali, prawda, pierwszą część tego odcinka Grysław 119, to jest Pathway i troszeczkę więcej już pograłem i troszeczkę więcej rozwinąłem moją drużynę, bo w tej trzeciej przygodzie, czyli tej klątwie czarnego faraona, już zdobyłem dwóch kompanów, więc już jest czwórka moich tutaj, prawda, to moja drużyna składa się już z czterech osób i oczywiście zaczynają się te dodatkowe opcje pojawiać i jest warta. Ona się tutaj nazywa zasadzka, ambush i można właśnie zrobić takie czekanie, że poświęcić, prawda, tą akcję i zmusić przeciwnika do tego, żeby jakby, znaczy poczekać na akcję przeciwnika, zanim się, prawda, strzeli do niego czy coś takiego i tu już zaczyna się bardziej taktycznie rozgrywać, tylko oczywiście w klasycznym XCOMie ta warta była, nie była jakąś specjalną umiejętnością, nie wiem, snajpera czy tak dalej, tylko każdy mógł z niej korzystać, no tutaj tego nie ma i przyznam, że im więcej gram, tym coraz szybciej i mniej jakby to powiedzieć, że te walki zaczynam już tak traktować, jakby chcę jak je najszybciej przejść, bo one nie stanowią dla mnie żadnego wyzwania. Nie dlatego, że są proste czy nieproste, bo one potrafią być trudne. Bo jak zaczynasz, wiesz, jak pojawiają się jacyś okultyści albo jacyś zombie, zainfekowani i tak dalej, to oni faktycznie tam są, jakby ta walka nie jest nudna pod względem tego, jacy są przeciwnicy. Bo zwykły zombie, jak prawda, idzie wolno i tam próbuje cię pogryźć, tam zainfekowany pluje jakimś jadem, jak ginie, to eksploduje, więc nie możesz, prawda, podejść do niego, kiedy chcesz go dobić i tak dalej, i tak dalej. No jakby to są takie elementy, ale w pewnym momencie wariacje tej walki, jakby jak już wejdziesz do kilku świątyń, jak już w kilku obozach tych kultystów czy Niemców i tak dalej napadniesz, to jakby to jest bardzo powtarzalne. I nawet i teraz jak się zastanawiam, to nawet ciężko mi powiedzieć, czy te tereny, one są generowane losowo, bo wygląda na to, że tak, że to nie jest tak, że ciągle, mimo że ta jaskinia czy te podziemie wygląda tak samo, to troszeczkę układ korytarzy jest inny, ale walka no, nie jest już tak ekscytująca, jak była na początku. Niemniej, sama przygoda jest nadal ciekawa, no nie? Tylko, że właśnie tak zastanawiam się, jak długo to potrwa. Nie wiem, bo tam, Ryszardzie, grałeś coś więcej właśnie w
Matko? Nie. U mnie niestety w zasadzie oprócz tego, co mówiłem, to zero grania. Gdyby było na Switchu, to bym pewnie grał. Pewnie się gra pojawi na Switchu. Natomiast z tego, co grałem, to jednak to rozgrywanie walk mi nie za bardzo przypadło do gustu. Przede wszystkim to, że pociski mają mniejszy zasięg niż nogi, niż ruch postaci. To jest dla mnie jakby niezrozumiałe zupełnie, że możesz wyprzedzić, znaczy może nie tyle wyprzedzić, co możesz szybciej dojść do przeciwnika i walnąć go wręcz niż na przykład strzelić z odległości, ponieważ twoja broń nie ma takiego zasięgu jak twoje nogi. To jest trochę dziwne dla mnie. No i brak warty też nie jest fajny.
No ale właśnie, bo to jest wszystko jest tak sprowadzone do dodatkowych umiejętności, które możesz wykonać, poświęcając te punkty męstwa, tak, bravery. I to jest ciekawy element, bo musisz, prawda, jakby zastanawiać się, czy to jest dobry moment, żeby to wykorzystać, czy może jednak nie i tak dalej. Ale jak mówię, no, jak już opanujesz te główne elementy taktyki, to później gra nie stanowi wyzwania. Dlatego chciałbym właśnie, by było więcej tych paragrafowych momentów, szczególnie takich, gdzie wykorzystujesz jakby specjalne umiejętności, nie, bo mamy powiedzmy postać, która potrafi nie wiem, to jest chyba umiejętność się po prostu Shadow nazywa, tak, że wtedy możemy na przykład coś tam zrobić po cichu, w ogóle nie angażując się w walkę, po prostu możemy coś wykraść, wejść do obozu, wyjść, możemy jakiś mieć szalony pomysł, coś wykorzystać i to wszystko jest takie sympatyczne, bo naprawdę te przygody są długie, bo tych kropek jest naprawdę wiele i tak mówię, no to jest dla mnie też pod tym względem gra planszowa, więc kiedy zatrzymuję się właśnie co jakiś czas na jakąś taką walkę, która nie jest już wyzwaniem, tak to jest dla mnie jakiś taki dłuższy przestój w tej historii. No. Ale nadal Pathway ma fantastyczny urok i ta grafika, no, jakby ta gra wyszła na Switcha, no to jest, no nie, no kapitalnie. Zresztą na Switchu takie gry to się też świetnie sprawdzają, bo to jest też taka gra, gdzie w każdym momencie możesz przerwać. Mhm. Nie musisz, i zresztą ja nawet wykorzystywałem ten myk, bo gra nie każe cię za wyjście podczas walki z gry. Po prostu zaczynasz przed walką, kiedy powtarzasz. Nie, bo jakbyś zginął, po prostu zginął twojej kompanii, no to koniec, nie? Game over, koniec przygody. A ja po prostu, jak już widziałem, że mi tak nie idzie, to mówię, no dobrze, no to tak, oszukam. Wyszedłem z gry, prawda, wracałem i jakby, jak ktoś mówi, to jest optymalizowanie czasu gry. No ale, jak mówię, no Pathway, bardzo sympatyczna gra, polecam się zainteresować i jeśli wam przypadnie do gustu taki uproszczony XCOM, ale z bardzo takim ciekawym, jakby to powiedzieć, takiej fajnej, przygodowej otoczce kina przygodowego właśnie a la Indiana Jones, a la Mumia, gdzie akcja się dzieje w latach 30. i głównymi bohaterami są tacy troszeczkę zawadiacy, trochę poszukiwacze przygód, trochę tak taka drużyna, którą można by na przykład obsadzić karty postaci ze Cthulhu, bo to też taki
element. Tak, Cthulhu, najbardziej.
Więc no, jest wiele elementów tej grze, która po prostu no to jest miód. Miód dla mnie, to tam jak się miód na moje rany? Nie. Nie. Na moje gardło, tak, pitny. No jest, nie jest świetna, naprawdę. I pod tym względem ją bardzo, bardzo polecam. No i tyle. No i jedynym smutnym akcentem jest mi się tutaj żegnać, bo będziemy mogli porozmawiać dopiero jak wrócisz z tej Japonii.
No jak się spotkamy na Pikselu.
Tak, zrobisz raz. No, wszystko na to wskazuje, że jest szansa. Że jest
super,
szansa.
Bardzo się cieszę.
I tak widać, że też słuchaczom drogim naszym zależy, więc wszystko jest na dobrej drodze. No. Ja mam nadzieję, że będziesz codziennie wrzucał jakąś relację właśnie na swojego Instagrama.
No właśnie.
Jestem bardzo ciekawy taki tego twojego spojrzenia na Japonię. Człowieka, który na wskroś pewnie doskonale zna Nippon.
Tak, ja w ogóle nie
swoją wiedzę
nie znam rzeczywistością. Nie znam w ogóle Nippona, na całe szczęście, ale z doskonałymi przewodnikami. Znaczy oczywiście wiem sporo o historii Japonii, natomiast zawsze traktowałem ten kraj z takim lekkim, jak to powiem, zdumieniem, jakby patrząc z dystansu i chcę zobaczyć...
No Japonia to jest inna planeta jednak.
Tak, to jest, że to trochę obcy, ludzie, że jakby oni wylądowali, wiesz, jakby obcy, tak. protosi wylądowali na Ziemi.
Na szczęście mają te same dobre zwyczaje, które są na przykład znane u Polaków, są gościnni. I zdejmują buty, jak idą w gości.
I lubią wypić, więc to się odnajdę. Więc tak, będę starał się wrzucać na Instastory, bo jest najprostsze i pewnie niż wrzucanie na YouTube'a i tak dalej, gdzie to wszystko trzeba przetworzyć. Bo te króciutkie etiudy, może to aż za dobrze zabrzmi. Po prostu będę, co mi wpadnie w oko, to nakręcę i wrzucę na Instastory, czy też zrobię zdjęcie z jakimś opisem na Instastory i zrobię tak, żeby to nie znikało od razu. Pamiętajmy, że na Instastory te wszystkie rzeczy znikają po 24 godzinach, tak.
A, ty to się nie widziałem. Natomiast
możesz włączyć, żeby były wyróżnione i one wtedy sobie są po prostu.
Znaczy nie, ja zwykle oglądam.
I pewnie zrobię
to
takie...
Te Instastories to są po prostu te filmiki, tak?
Czy no niekoniecznie filmiki. To jest to, co masz, jak używasz Instagrama i pojawi się przy osobie obserwowanej takie czerwone kółeczko, obwódka taka. Jak tam sobie dotkniesz palcem, no to widzisz...
Albo nie można wrzucać normalnie filmów na Instagrama. Jako...
Można chyba. Tak, możesz jako post. Tylko wydaje mi się, że to jest... Znaczy nie chcę zaśmiejać się znowu, a tak wrzucę sobie to jako opowieść, jak ktoś będzie zainteresowany, sobie obejrzy. Jak nie, to nie. I tyle. No. Mam nadzieję, że
Pierwsze miejsce, które odwiedzisz, Tokio, tak?
My przylatujemy do Tokio, na lotnisko Haneda. Jesteśmy w Tokio przez 3 dni i później lecimy na Okinawę. Będziemy iść śladem bohaterskich amerykańskich żołnierzy.
A, proszę.
Nie, tak naprawdę to lecimy na Okinawę, to jest takie japońskie tropiki w zasadzie i najbardziej na południe położony archipelag, już takiej strefie pozwrotnikowej. Tam jest, mamy chyba w dwóch różnych hotelach zabukowane miejsca. Później lecimy do Fukuoki, gdzie się spotykamy z Tapczanem i Zamielem. Czyli jest szansa na nagranie jakiegoś gry słowa nawiązującego do przegranych.
Pamiętaj też, żeby pozdrowić mistrza Miyagi.
Dobrze, oczywiście. I Hattori Hanzo.
Ale wszystkie te czerwce nasze dowcipy o Japończykach trzeba właśnie tam.
Tak,
przypomnieć sobie i posprawdzić, tak? Stereotypy kontra rzeczywistość.
Nie mogę się doczekać jedzenia, to na pewno. I trochę się martwię tym, że.
No, sushi tam tanie jak barsz.
To prawda. I ponoć pyszne. No, zobaczymy. Ja bardzo sushi akurat lubię i natomiast wiem, że sushi to jest tak czubek góry lodowej, jeśli chodzi o to, co można zjeść w Japonii i to wcale nie jest najpopularniejsze i no chciałbym zobaczyć,
żywe
co tam się
jedzie.
To może mniej.
Koreańskie przysmaki z tego.
Troszkę się martwię tym, czy będę miał tam okazję ćwiczyć jakoś, więc pewnie wykorzystam tak zwany trening One Punch Mana, czyli będę codziennie robić sobie 100 pompeczek, 100 przysiadów.
Kupajne, to są małe przestrzenie i tak dalej.
No spokojnie, dam radę. Ja nie jestem taki duży, żeby się nie zmieścić.
Rozpostarte ręce i może zrobić dziurę w dwóch ścianach.
Dzisiaj, wczoraj na Prykonie, wracając do dużych ludzi, to widziałem najwyższą panią, jaką kiedykolwiek widziałem, że miała chyba tak z 2,10 wzrostu. Nieprawdopodobnie. Tak widzę, że nagle koło mnie coś
kosplejowała tam...
Nie, nikogo nie kosplejowała, po prostu szła, ale wiesz, tak...
Znana koszykarka, ko nie
rozpoznałaś. Możliwe, że to była...
Tak, siatkarka, tak.
Wydaje mi się, że... No nie, znaczy...
Czy było dużo polskich celebrytów? Nie wiem, czy się otarłeś o Korwina Mikke.
Widziałem zdjęcia, tak. Ale wiesz, ja dzisiaj byłem w zasadzie tak, wiesz, siedziałem trochę przybity tymi wieśmi i tak sobie gadałem ze znajomymi, nie chodziłem za bardzo. No. Także to był, jak byłem 2 lata temu na Prykonie, to chodziłem wszędzie i chciałem zobaczyć wszystko, tak w tym roku tak bardziej w sali wystawców trochę posiedziałem, tutaj pokrążyłem, zobaczyłem, że autobus do oddawania krwi, czy tam namiot do oddawania krwi jest po prostu zajęty tak, że musiałbym rano stanąć, to może wieczorem bym oddał.
No widzisz, niepotrzebnie przypominałeś ludziom o tych czekoladach.
No właśnie.
Się rzucili tak, że po prostu wedel nie wyrabia.
Także cieszę się, że za rok Prykon będzie w maju, bo będzie pewnie szansa, że będzie cieplej, bo już jest termin podany 8-10 maja. raczej na pewno będę jechać, bo to jednak świetna impreza i mam nadzieję, że w przyszłym roku, nie, może jakąś prelekcję uda się zrobić, coś opowiedzieć i no zobaczymy, jak to będzie.
No to fantastyczne plany. No to mam nadzieję, Ryszardzie, że to będzie przygoda życia i że mnóstwo ciekawych rzeczy tam zobaczysz i będziemy mogli o tym porozmawiać, czy Fantasławie, Grysławie, czy
u Ciebie Fantasmagierii, tak. Jasne. Z dziką rozkoszą.
Jeszcze raz serdecznie dziękuję. Pamiętajcie,
ja dziękuję bardzo.
Wpadać na www.ryslaw.pl i tam znajdziecie odnośniki do wszystkich tych rzeczy, z którymi Ryszard jest związany, nad którymi pracuje. Pamiętajcie, żeby wejść też na grupę Fantasmagierii, Fantasmagieria lubić podcast .fantasmagieria fanpage na Facebooku. Klikać lubię pod każdym odcinkiem, który się pojawia. No i co? Słyszymy się za tydzień. Hej, cześć.
Na razie.